Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Zostałam przez ojca Marcina wczoraj wieczorem poproszona o to, że skoro jestem tutaj przejazdem, bo przebywałam przez tydzień w Rucz na uniwersytecie, mając wykłady dotyczące inkluzji, dotyczące osób niepełnosprawnych, ponieważ w Lublinie na Kulu rzeczywiście moją pasją życiową od wielu, wielu lat jest psychologia, pedagogika prenatalna, ale też wykładam pedagogikę specjalną, pedagogikę psychopedagogii osób z niepełnosprawnościami. Także tym zajmowałam się tutaj w Rucz i w tych innych jeszcze, w TILD i tak dalej, w tych kilku uniwersytetach. A wczoraj ojciec poprosił, żebym się tutaj spotykając podzieliła się właściwie może mniej taką naukową wiedzą, a bardziej takim też doświadczeniem życiowym jako żona, jako mama, jako babcia 10 wnówcząt, więc trochę tego doświadczenia życiowego się ma. I tytuł tego wystąpienia, tak jak żeśmy sobie to wczoraj zaplanowali z ojcem tak na żywo bardzo, chyba będę musiała wziąć rękę. To taki tytuł mieliśmy, że nie da się żyć, tak? Że do życia potrzebne są korzenie i skrzydła. Oczywiście no, nikt nie jest z nas rośliną, żeby myśleć o korzeniach, ani nie jest ptakiem, żeby myśleć o skrzydłach, prawda? Ale jest to pewna przenośna, jest to pewna metafora do tego, o czym chciałabym, żebyśmy tu dzisiaj porozmawiali. Otóż, kiedy mówimy o korzeniach człowieka i myślę, że dla rodziców zwłaszcza i dla tych, którzy są jeszcze młodzi i będą zapraszali dopiero dziecko na świat, ale też dla tych, którzy mają swoje dzieci, ważne jest to uzmysłowienie sobie własnych, ale też dziecka korzeni. No i oczywiście wtedy, kiedy myślimy o tych korzeniach, mówimy, no my wiemy skąd się dzieci biorą, nie biorą się z przeciągu, prawda? Wiemy skąd się biorą. No ale małżeństwa niepłodne, małżeństwa, które mają problemy z płodnością, dobrze wiedzą, że no, jakoś tak nie jest to łatwe, prawda, otrzymać dziecko w darze. W związku z tym myślę, że warto sobie uzmysłowić, że każdy z nas nie wziął się tutaj z przypadku, nie wziął się dlatego, że była wpadka, nie wziął się dlatego, że rodzicom się tak po prostu przydarzyło. Natomiast jeżeli tu jesteśmy i każdy z nas, to można powiedzieć, żył i żyje wiecznie w myśli Boga, żył w pragnieniach Boga, żył, Bóg go chciał, tak? Bóg każdego z nas zapragnął i chciał nas mieć takim właśnie, taką Dorotę, takiego mojego męża Adama, prawda, taką panią i tak dalej. Jesteśmy pod tym względem unikalni, jesteśmy niezastępowalni, jesteśmy, że tak powiem, no można powiedzieć, każdy z nas jest inny i dobrze wiedzą o tym matki na przykład, które przeżyły poronienie. Lekarz mówi, och, niech się pani nie martwi, urodzi sobie pani następne dziecko. Po pierwsze nie wie, czy urodzi, a po drugie, no może urodzić następne, ale następne będzie inne, prawda? To nie będzie to samo, które straciła, ma w związku z tym prawo. Ma prawo do płaczu, ma prawo do rodzice, ojciec, matka, do tego, żeby przeżywać żałobę po dziecku straconym, czy po dziecku, które... czy się poroni, czy rodzi się potem, prawda, i umiera, czy też może zginęło w wyniku aborcji. My mamy prawo do tego, żeby się żegnać z dzieckiem poprzez żałobę. Właśnie dlatego, że było to dziecko i że było to unikalne dziecko. Miało swoją misję do spełnienia. Być może bardzo krótką, bo krótko żyło, ale jakąś misję do spełnienia, jakieś posłannictwo miało. I będąc w myśli Boga, wiecznej myśli Boga i w Jego, że tak powiem, ukochaniu, w Jego miłości, zostało nam dane. Więc każde dziecko my bardzo często traktujemy jako taką dziurę w kieszeni, właśnie jako coś, co jest tak dla nas nieraz bardzo trudne do przyjęcia, bo życie ciężkie, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, no, zostało ono ukochane przez Boga i jest darem dla nas. Jest darem dla nas, czasami bardzo trudnym, bo na przykład rodzi się niepełnosprawne, ale no, prezentów się nie odrzuca, prawda? Prezenty się przyjmuje. I oczywiście jest też tak, że to dziecko jest dla nas darem, ale też my jesteśmy dla niego darem, prawda? Jest to taki dar obustronny. Ono nie mogłoby się pojawić na świecie, urodzić się, być wychowywanym, jeśli nie byłoby nas. I odwrotnie, my nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy dzisiaj, i to szczególnie rodzice już starsi, prawda? Starsze osoby wiedzą, jak wiele dziecko wnosi w nasze życie. Nie tylko troski, nie tylko zmartwień, ale również jak nas rozwija. Jak już od poczęcia, od tej pierwszej chwili, kiedy dowiadujemy się, pojawiło się dziecko w naszym życiu, ojej, prawda, już się coś zmienia, stajemy się kimś innym i dziecko jest takim stymulatorem naszego rozwoju. Dzięki dziecku my rozwijamy nowe umiejętności, wiedzę, kompetencje, nasze zdolności, nasze cechy charakteru. My stajemy się inni, już jestem inną, prawda, kobietą niż byłam rok temu, 10 lat temu. Bo dzięki dziecku rozwijam się. Także to jest, jakby można powiedzieć, te korzenie są właśnie bardzo głębokie, bo są korzenie duchowe każdego naszego życia. Korzenie po prostu, można powiedzieć, pochodzące prosto z nieba. Z drugiej strony można powiedzieć, no oczywiście to korzenie też są w związku z tym, że nastąpiło fizyczne zbliżenie, tak, intymne zbliżenie między rodzicami. I tu chciałam powiedzieć w dzisiejszym naszym spotkaniu o takich trzech jakby ołtarzach, które myślę, że zespala małżeństwo i jest takim właśnie, takimi dobrymi korzeniami dającymi skrzydła dzieciom. Pierwsze to jest właśnie ołtarz, można by tak nazwać, łoża małżeńskiego. Możemy powiedzieć, no tutaj przy ołtarzu jakżeż o tym mówić, ale właśnie dlatego, że jesteśmy przy ołtarzu, trzeba o tym mówić, ponieważ stół ofiarny, który był tutaj i Eucharystia, to ofiarowanie się Jezusa nam, to pełne oddanie życia dla nas, prawda? I podobnie życie małżeńskie, to intymne życie małżeńskie wymaga ofiary, czasami aż do heroizmu. Związane jest z oddaniem ciała, prawda? Ale my nie oddajemy tylko ciała, my oddajemy całego siebie. W każdym takiej relacji, prawda, erotycznej, intymnej, oddajemy całego siebie. Dlatego też tak bardzo rani nas zdrada, jakieś, prawda, no, jakaś niewierność. Właśnie dlatego, że nie oddaliśmy tylko jakiejś części ciała, tylko całego siebie. Stąd też można powiedzieć, że ten ołtarz łoża małżeńskiego musi być nieskalany, musi być taki trwały i on jest podstawą życia dziecka. Dziecko się pojawia właśnie dzięki tej miłości, temu związkowi, tej intymności i pojawia się w łonie matki, prawda? To łono matki jest dla niego taką, można powiedzieć, pierwszą niszą ekologiczną, pierwszym miejscem naszego życia. To była nasza pierwsza kolebka, to była nasza pierwsza ojczyzna, prawda? Tam znaleźliśmy schronienie. I w związku z tym chciałam przejść do tego drugiego jakby ołtarza, to jest ołtarz stołu. Oczywiście stół my kojarzymy najczęściej z czymś, co ma cztery nogi i, prawda, i powierzchnię płaską, na którą możemy coś położyć. Ale patrząc na życie nasze, prawda, od poczęcia, widzimy, że takim ołtarzem stołu dla dziecka właśnie jest łono matki. Oczywiście łono to nie macica, bo to nie jest tylko worek do noszenia dzieci, prawda, organ rozrodczy kobiety. To jest łono, a więc można powiedzieć cała mama. To jest to, że ona daje schronienie, daje zamieszkanie, daje kołyskę, daje kolebkę dziecku i go karmi, i za niego oddycha, i za niego i go oczyszcza, prawda, i daje mu wszystko to, co mu jest potrzebne do życia. Tutaj musimy pamiętać o tym, że właśnie ten okres prenatalny, ten okres pierwszy, okres życia jest najważniejszy, bo jest pierwszy, a zawsze to, co pierwsze, to najważniejsze. To odciska takie, no, olbrzymie piętno na całe nasze życie. Oczywiście to są nasze korzenie z jednej strony biologiczne, bo dzięki temu, że poczęliśmy się, rozwijamy się w łonie matki, mamy to dziedziczenie genetyczne, coś odzyskaliśmy o niej, prawda? Patrzymy na nasze dzieci, patrzymy na Alana, mówimy, o, do mamy jest podobny pod tym względem, a do dziadka, a do babci, prawda, pod innym względem. Więc dziedziczymy wiele cech, ale też rozwój ten przed urodzeniem jest bardzo istotny dla tego, czy te cechy się ujawnią, czy też nie. Oczywiście nie mamy wpływu na kolor włosów czy na kolor oczu, ale mamy wpływ na rozwój na przykład predyspozycji do chorób, cech charakteru, prawda, naszych pewnych tendencji. I poprzez to, jaki my stwarzamy właśnie klimat wokół kobiety, a poprzez kobietę wobec dziecka, w bardzo dużym stopniu zależy to, co genetycznie zaprogramowane, czy się to rozwinie, czy nie. I czy dziecko znajdzie tam odżywcze miejsce, prawda? Taki klimat rzeczywiście domu rodzinnego, klimat ciepły, czy znajdzie tam odżywcze środowisko do tego, żeby mogło rozwijać się, można powiedzieć, na maksymalnym poziomie swojego rozwoju, żeby mogło rozwinąć wszystkie swoje potencjalności. I to jest oczywiście ten okres prenatalny, kiedy mówię o nim bardzo często, jak się podkreśla, jakby to, że jak on jest ważny, jak to, czy zostanie dziecko zaakceptowane, czy zostanie przyjęte, prawda, i tak dalej. Z drugiej strony też musimy pamiętać oczywiście, że bardzo istotną cechą człowieka jest tak zwany resilience, mówimy również w polskim języku, przyjmuje się to słowo, czyli odporność. To znaczy Bóg dał nam z jednej strony dużą wrażliwość na to, co się, a im mniejsi jesteśmy, tym większą wrażliwość na wpływy, ale z drugiej strony dał nam też taką cechę, która jest bardzo istotna, mianowicie odporność psychiczną, która może być oczywiście rozwijana i w związku z tym w ludzkim rozwoju nie ma determinizmu. I to nie jest tak, że jeżeli, można powiedzieć, no był bardzo trudny okres prenatalny, mama nas nie chciała, odrzucała, no było ciężko, tak? Czy oddała nas do adopcji. To my na całe życie, możemy powiedzieć, no mamy przechlapane, tak? My już teraz nie możemy być normalni, bo tam nas nie kochano. Nie możemy się rozwijać ku miłości, bo ta pierwsza osoba, pierwsza miłość naszego życia nie dała nam tej miłości. Jest to ryzyko oczywiście, prawda? Jeśli dziecko cały okres prenatalny przeżyje w stresie odrzucenia, niekochania, ale z drugiej strony nie ma determinizmu. Znaczy ludzki rozwój jest taki, że my możemy się również rozwijać dzięki łasce, dzięki wpływom dobrym innych ludzi, którzy nas potem po urodzeniu, prawda, przywitają i ogarną miłością. My się też rozwijamy dzięki własnej aktywności, dzięki pracy nad sobą. W związku z tym bardzo istotne jest, żebyśmy myśleli o tym, żeby każde dziecko przyjąć i zaakceptować jak najwcześniej, ale też rozumieli, że jeżeli ktoś tego okresu takiego szczęśliwego nie miał, to nie znaczy, że nie może być szczęśliwy potem. Dlaczego? Dlatego, że jest właśnie w nas taka siła do pozytywnego rozwoju. Jako ludzie mamy tą siłę do tego, żeby z negatywnych doświadczeń, żeby z traumy, żeby z różnych zranień w życiu, które żeśmy przeżyli, czerpać moc do tego, żeby stać się dobrym człowiekiem, silnym człowiekiem, można powiedzieć człowiekiem z doświadczeniem trudnym, ale ja z tym doświadczeniem mogę coś zrobić pozytywnego. Ja mogę, że tak powiem, prawda, nie ciągnąć tej traumy poprzez następne pokolenia. Ja mogę się odbić niejako, prawda, także tutaj ta moc mojej własnej pracy nad sobą i tego, że chcę coś zmienić w własnym życiu i szukam też tych, którzy mi w tym pomagają, jest bardzo istotna, żeby rozumieć, że ważność, z jednej strony ważność tego okresu prenatalnego i wpływów, a z drugiej strony rozumieć, że to nie jest tak, że już wszystko stracone, kiedy no, pierwsze lata życia nasze były trudne. Mówiąc o tym ołtarz stołu, prawda, chcę właśnie podkreślić tutaj tą konieczność akceptacji odpoczęcia i tego, że tą ważność, żebyśmy też zmienili nasz język, bo język wyraża naszą mentalność, ale też kształtuje to, jak mówimy, prawda? My bardzo często mówimy właśnie o tym, że to zarodek, mówimy płód. No, nie wiadomo, kto to jest ten płód. To jest jakiś taki człowiek w stawaniu się, tak? Jakiś taki jeszcze nie człowiek. Jak nie jest człowiek, no to nie ma praw. I też nie musimy kochać płód, bo po co ja się mam wiązać uczuciem miłości z płodem, który za chwilę i tak nie będzie już płodem, przestanie być płodem, tak? Więc ja nigdy nie urodzę płodu i nie będzie on, mój płód nie będzie chodził do pierwszej klasy, nie przyniesie mi świadectwa maturalnego, ani mi nie przedstawi któregoś dnia narzeczoną, prawda? Także zwłaszcza, żebyśmy zrozumieli, że niezależnie od dyskusji biologów, filozofów, teologów i tak dalej, to jest ludzka rzecz. Nie poczyna się nikt inny w łonie matki, jak tylko człowiek, tak? Tak jak u żaby nie poczyna się ktoś inny, tylko ona może dać życie, prawda, kijance i tak dalej. I każde zwierzę ma swoje maleństwo, które jakoś tam przychodzi na świat przez różne sposoby rozrodcze, tak? I tak samo my mamy, że tak powiem, od poczęcia rozwija się w nas człowiek. Dlaczego? Dlatego, że my sami też byliśmy kiedyś tacy malutcy, prawda? Kiedy siedzimy tutaj, to nasza biografia zaczęła się tam, w łonie mamy, w tym momencie, kiedy żeśmy się poczęli. I nic innego, można powiedzieć, w odsensie genetycznym nie zostało dodane. Tylko mama stworzyła warunki, żeby to, co genetyczne, mogło się rozwinąć, prawda? Ale tam w tej mikroskopijnej właściwie no, tworze, tak, jakim jest pierwsza komórka człowieka, którego jak gdyby położyć na paluszku, to byśmy nie widzieli, prawda? Bo jest niewidoczna.